Witamy Was w 110 odcinku DualShock Podcast. Dzisiejszy odcinek nagrywamy 6 sierpnia, a razem z Wami witają się Odin
i Grabczas.
Gościnnie występuje Grabczas, tak więc możemy spodziewać się wszystkiego, a dzisiejsze tematy to po pierwsze Resident Evil 6 i dwa nowe, bardzo fajne gameplaye, później Dishonored i cała załoga aktorów głosowych, którzy znajdują się na pokładzie tej gry, później Ubi i dwie bardzo zaskakujące produkcje, które pojawiają się gdzieś tam na horyzoncie, następnie powraca wielki tytuł, bardzo znany z bardzo dobrego studia Codemasters, a na sam koniec Mass Effect 3 jeszcze się nie poddaje i pojawia się kolejne DLC, tak więc zapraszamy Was do słuchania i parapapa. I przechodzimy do pierwszego tematu, czyli Resident Evil 6. Pojawiają się dwa gameplaye. Jeden to tryb multiplayer, drugi tryb single player. I na trybie single player widzimy taką zwodniczą femme fatale, która nazywa się Ada Wong. I to właśnie jej przygody na cmentarzu, kiedy pomaga... Komu ona pomaga?
Leonowi
Kennedy'emu oraz jego partnerce, która tam razem z nim podróżuje. I szczerze powiedziawszy, po raz kolejny muszę powiedzieć, że bardzo mi się Resident Evil 6 podoba i wszystko właściwie, co tutaj jest zaprezentowane, to przyjmuję z uśmiechem oraz otwartymi ramionami, bo po prostu to jest dobra gra. Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale to, co nam zaprezentowali w tym gameplayu Ady Wong, naprawdę nie spodziewałem się, że pojawi się coś takiego jak kusza umożliwiająca szybką podróż. Dlatego, że tutaj rzeczywiście coś takiego, że możemy wycelować gdzieś kuszę, wystrzelić linkę i się tam przyciągnąć. Tego nigdy nie było w Rezydencie, naprawdę nigdy.
Tylko przez to, że tego nie było nigdy, może to też budzić kontrowersje i spodziewam się, że na pewno znajdzie się grupa osób, która zacznie wytykać, że to sugerowanie się, nie wiem, Batmanem, Spidermanem, że to zepsuje gameplay, że to zmieni tempo rozgrywki na takie, jakie być nie powinno. Spodziewam się na pewno, że będą o to bardzo mocno podzielone opinie. Nie wierzę, że wszyscy przyjmą to z otwartymi rękami.
Nie, ja też tak myślę, wiesz, ale jeśli ktoś by powiedział Resident Evil, Arkham City, to nie do końca. Po pierwsze, to, co jest chyba najistotniejsze w tym Residencie, to, że ten Resident jest o wiele bardziej dosadny i klimatem, na przykład te zwłoki, które są pozawieszane przy suficie, wiesz, tak jakby wisielcy, którzy tam dyndają nad tobą, to buduje naprawdę zupełnie inny klimat w porównaniu z poprzednimi częściami Residenta. Naprawdę, to czuć, że ta gra jest trochę bardziej dojrzała, a jednocześnie stara się rozwijać. I ja wiem i rozumiem doskonale, że ktoś może powiedzieć, no ale przepraszam, ale przecież nigdy czegoś takiego nie było i ta gra teraz zyskuje na dynamizmie, którego wcale nie powinna mieć, zyskuje na prędkości poruszania się, która zawsze właśnie była tym elementem, który wyróżniał ten survivor horror na tle innych gier, to znaczy, że po prostu nie byliśmy w stanie tak szybko się poruszać, nie byliśmy w stanie uciec, a jeśli już zaczynaliśmy uciekać, to już nie byliśmy w stanie strzelać, tutaj mamy tą linkę, ale mimo wszystko to naprawdę wygląda bardzo fajnie i wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiedni krok na rozwój. Jeśli nawet coś w Rezydencie 6 nie wyjdzie, to mamy ogromne pole do popisu na zmiany, dlatego że mamy bardzo mocne, poważne podstawy. I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, w którym idzie Resident Evil. I mimo, że pewne rzeczy tutaj są dziwne trochę, dlatego że mamy ataki psioniczne, czy można powiedzieć, że mamy zombiaki, które atakują nas dźwiękiem, który wydobywa się z ich ust, czy też, nie wiem, rechotają tak jak te wielkie żabory, które są nad bagnami, to mimo wszystko naprawdę to wygląda fajnie. I pojawiają się też pułapki. Nie wiem, czy kojarzysz, w czwartej, piątej części nie było pułapek, które wyglądały w ten sposób, że spadałeś gdzieś na przykład bardzo głęboko do jakiegoś wąskiego korytarza, gdzie nagle była wielka piła, takie śmigło, które się obracało bardzo szybko i musiałeś kombinować, co zrobić. Były znacznie prostsze, tak więc naprawdę stylistycznie podoba mi się Resident Evil 6 i wydaje mi się, że po raz kolejny, no muszę się powtórzyć, idzie w dobrym kierunku.
Znaczy, co mnie jeszcze uderzyło w porównaniu do czwórki i piątki, przy czym to może być wina tego, że za mało grałem w czwórkę i piątkę, bo nie ukończyłem niestety tak naprawdę żadnego Residenta.
Wstydź się.
Wstyd. Nie ukrywam, wstyd mi bardzo z tego powodu. Obiecuję sobie, że w końcu się za to zabiorę, jak nadrobię resztę tytułów, które kurzą się na półkach, ale nie o tym. Rozkład ciał przeciwników. Mhm. Po prostu to faktycznie wygląda jak te trupy, które tam leżały już długo, długo, gdzie w czwórce na dzień dobry dostajemy. No, tak naprawdę człowiek siada pierwszy raz do czwórki, nie jest weteranem Residenta, patrzy, normalnie ludzie.
Znaczy tak, bo wiesz, bo to chodzi o to, jeśli mówimy w ogóle o Rezydencie, że były różne rodzaje wirusa I to, na co patrzysz, to była wersja wirusa, która miała działać w ten sposób, iż ludzie... Ja chyba ci nawet to kiedyś na Skype'ie opowiadałem, prawda?
Tak, ostatnio próbowałem się doedukować w tym temacie.
Właśnie. To była wersja wirusa, która miała za zadanie umożliwić tym ludziom komunikację, dlatego że, jeśli dobrze kojarzysz, pierwszy wirus, czyli T-Virus, który był, że tak powiem, rozpracowywany genetycznie przez Umbrellę i później, no niestety, jego genetyczne zabawy wymknęły się spod kontroli, spowodował, że ludzie nie byli w stanie między sobą się komunikować, dlatego że zamieniali się w zwykłe bezmózgie zombie. I to się bardzo wielu ludziom nie spodobało, dlatego że, tak jak wtedy ci tłumaczyłem, głównym zadaniem genetycznych zabaw nad tym wirusem było po pierwsze opracowanie żołnierzy, którzy byli doskonali, ale też dodatkowo danie komuś nieśmiertelności. Było mnóstwo ludzi, którzy bardzo chętnie staliby się nieśmiertelni, a jako zombiak, no tak naprawdę nie giniesz, prawda? No chyba, że ktoś cię pozbawi głowy, tak, więc... Więc tutaj akurat to była już inna generacja tego wirusa i teraz nie potrafię ci powiedzieć dokładnie, która, ale każda z nich przedstawiała się literką z alfabetu. I czy to był C-Virus, to ciężko mi powiedzieć, ale te generacje wirusa cały czas się zmieniają i na przestrzeni kolejnych rezydentów pokazują się, że tak powiem, coraz nowsze, coraz bardziej ulepszone jego wersje. I tak, jeśli ktoś kojarzy piątce, Wesker był niemalże bogiem, dlatego że przyjmował retrowirusy, które w jakiś sposób ograniczały te przemiany, które w nim zachodziły, ale dawało mu to ogromną siłę, był w stanie się poruszać szybciej od lecącej kuli z pistoletu, wystrzelonego pocisku, był w stanie skakać na kilkaset metrów, no to może nie na kilkaset, no dobra, ale na kilkadziesiąt metrów. Tak więc naprawdę stał się tym, czym w założeniach miał się stać człowiek, który będzie przechodził tą genetyczną terapię. I wydaje mi się, że tutaj po raz kolejny będziemy się w jakiś sposób z tym stykać, że jednak będziemy trafiać na przeciwników, którzy będą coraz bardziej właśnie ulepszać to swoje ciało, no i może właśnie o to chodzi, może to jest ten problem.
Ale fakt, że już na takim trailerze dostajemy też powrót do tych najbardziej bezmózgich wersji, może zapowiadać też większą różnorodność przeciwników, co ja zazwyczaj zaliczę tylko i wyłącznie na plus.
No tak, jak najbardziej. To właściwie tyle, jeśli chodzi o pierwszą, właściwie pierwszą...
Pierwszy gameplay.
Pierwszy trailer, gameplay, single. Tak. Który wyszedł, który właśnie nazywał się Forest Cemetery Gameplay. Tutaj przepraszam, dlatego że Aki mi spamuje, że dostałem odpowiedź w temacie na armię. Tak więc to zająknięcie to jego wina. Tak czy inaczej przechodzimy do kolejnego tematu, a właściwie do kolejnej jego części, czyli Resident Evil 6, ale tym razem Agent Hunt Mode, dlatego że pojawia się prezentacja tego, jak wygląda tryb multiplayer w Resident Evil 6 i wygląda ciekawie. Naprawdę, wygląda ciekawie. Czemu, ktoś może zapytać? Otóż, tak jak mamy tryb single player i poruszamy się sterując na przykład Leonem Kennedym albo Chrisem, albo jak on tam miał... On tam jakoś miał, ja sobie zaraz przypomnę, jak on miał. Tak czy inaczej, sterujemy tymi trzema postaciami. Jack Muller, tak, on się tak nazywał. Jack Muller, czyli syn Weskera. Sterujemy tymi trzema postaciami. To tak mniej więcej właśnie wygląda tryb single player. Ale jak wygląda tryb multiplayer? Otóż nadal możemy sterować tymi dwoma postaciami, a przeciwnicy, czy też nasi koledzy, mogą sterować zwykłymi takimi żołdakami, których celem jest po prostu nas ukatrupić. I mogą sterować również właśnie tą całą wiochą, która się tam przemienia w te zombiaki, która zyskuje te dziwne możliwości, na przykład przemiany ręki w ogromnego węża i łapanie nas tą łapą i potem ściskanie, ślinienie i tak dalej, więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ja wiem, że tobie się to szczególnie spodobało jeszcze przed podcastem.
Tak, o ile zazwyczaj nie podobały mi się tryby gry, w których jedna osoba musiała uciekać czy bronić się, jedna bądź dwie, a reszta robiła właśnie za tych ganiających, taka zabawa w berka nigdy do mnie w multiplayerze nie przemawiała, o tyle tutaj widzę faktycznie w tym spory potencjał, ponieważ tak jak to zostało zaprezentowane, oczywiście to jak wejdzie to w życie, zweryfikują ludzie, czy to również będzie na serwerach wszystkich tak fajnie wyglądać, bo już nieraz spotkaliśmy się z tym, że gra wygląda na trailerze bardzo ładnie, a ludzie potrafią to autentycznie zrujnować tym, tak, jak się zachowują, jak grają. Mhm. Ale sam fakt właśnie, że co leci ta horda tych podstawowych żołdaków, jak to określiłeś, i próbuje złapać osobę strzelającą do niej, ale oni dalej dostać kulę dostaną, no to odchylą się, ale dalej możesz przejść naprzód, masz ten tasak i dzielnie brniesz.
No bo jesteś tym zombiakiem, prawda?
Tak jest.
Oni muszą się starać, żeby cię ukatrupić.
I co potem widzimy? Jest pokazanych tych parę scen ataku. odstrzelona łapa i pojawia się właśnie ta wielka łapa, którą można sięgać daleko i tłuc. I tak patrzę, no to zamiast standardowego tak naprawdę podziału klas czy coś w tym guście, po prostu każdy ten zombiak, on się zmienia po prostu tak, w trakcie gry, a nie respi. Nie ma tego klasycznego, że zginął, zrespi się z jakiś tam inny. Tylko to jest w biegu i to wygląda lepiej. I to niby jest taki naprawdę. Może to być detal, ale to zupełnie odmienia moim zdaniem feeling czegoś takiego.
No tak, bo inaczej się na to patrzy, nie? Jeśli masz na przykład możliwość uzbierania powiedzmy jakiejś wyimaginowanej ilości punktów i potem ewolucję w konkretnym kierunku. Możesz być takim wielkim brawlerem, który będzie roztrwaniał wszystkie samochody na swojej drodze, kiedy będzie starał się staranować kogoś, a możesz mieć tą, powiedzmy, wężową łapę i tak sięgać, wiesz, zza rogu kogoś, łapać za głowę i potem miach, 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 na lewo i na prawo. To jest fajne, to jest naprawdę bardzo fajne i po raz kolejny Resident Evil 6 się rozwija, naprawdę.
Jeszcze jak na koniec widzimy fakt, że w ogóle można stracić postać humanoidalną.
Tak, można stracić.
Tu się już takie drzwi otwierają. Czekam, co wymyślą twórcy.
Ale wydaje mi się, że to w ogóle zachodzi w momencie, w którym my dostajemy zbyt dużą ilość kulek na siebie.
Tak, tak, bo to wyglądało w ten sposób, że dostajesz ileś obrażeń, tracisz tą rękę, pojawia się ta wielka. Potem z tą ręką biega dalej osoba nagrywająca, to dostaje kolejną ilość obrażeń i ginie. I zamiast normalnie zginąć, że o, czarny ekran, teraz patrzysz się i czekaj na respa, nie?
Tak.
Zamienia się w... To wygląda jak jakiś żuczek. Coś takiego, tak czy siak na czterech łapkach takie pomykało.
To znaczy ja tam widziałem jeszcze taką fajną jaszczurkę, która wiesz, rozszerzała te swoje, nie tak, wiem jak to nazwać, poliki na lewo i na prawo i robiła tak.
Jak się przyjrzysz na ekranie, masz tam podaną legendę ataków, to są kolce. Bo to jest Use Spikes tam było napisane, więc to są kolce i to są błony takie, jak mają jaszczurki. Jak
to
ja
to znaczy, to jest Poison Cloud, jeśli o to ci chodzi. A
nie, to oddzielnie była chmura trucizny, a oddzielny przycisk miałeś właśnie, żeby rozpłaszczyć.
Tak.
O właśnie, rozkładasz te błony i to wygląda jak błona u jaszczurki. Jak na przykład mają tam, nie wiem, jaszczurki tarczowe, czy któreś tam za głową takie, żeby nastraszyć.
Tak, tak.
Tylko przy okazji kujesz wszystko wokół. Ale to
myślisz, że ona rozszerza te poliki na lewo i na prawo i wtedy wyrzuca kolce, czy bardziej pluje tą chmurą?
To na pewno będą kolce, bo plucie chmurą masz w momencie, jak tam koleś, osoba grająca specjalnie trzyma dystans od agenta tego.
No i widzicie, Grabczas pełni rolę tutaj bacznego obserwatora, bardzo dobrze. No ja się naprawdę cieszę z tego, co widzę i rzeczywiście teraz widzę właśnie tego chomiczka takiego, który lata sobie po ekranie.
Chomik, piesek, jaszczurka, nie wiem jak to nazwać.
Świetnie to wygląda.
W komentarzach podawajcie propozycje.
Ale wiesz co, jeszcze dodatkowo muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba oświetlenie Residenta. W wielu różnych gameplayach widzimy, jak twórcy bawią się oświetleniem i zmieniają z takiego typowego Deus Exa, czyli takiej wydatnej pomarańczowości na ekranie, zmieniają na przykład na taką ponurą i zgniłą zieleń. I to zmienia sposób, w jaki patrzysz na tą grę. Naprawdę ją zmienia i na przykład w miejscach, w których masz dużo tej zieleni, takiej zgnilizny, tej czerni, powiedziałbym takiego posępnego nastroju, to też zmienia się feeling tej gry, ale też kontekst gameplayowy, dlatego że gra traci trochę na dynamizmie i zaczyna cię bardziej straszyć. Kiedy robi się bardziej jaskrawo, to zauważ, że akcja zaczyna przyspieszać. Podoba mi się to, dlatego że oni, że tak powiem, łączą jednocześnie aspekt wizualny z aspektem gameplayowym. Może robią to nieumyślnie, ale widać, że kiedy robi się bardziej jaskrawo na ekranie, to też ogólnie więcej shitu się dzieje. Tak, więc...
tak ale na pewno to nie wygląda jak takie... fajerwerki graficzne, które są wsadzane nieraz na chama w gry, co po prostu widać, że w grze pojawi się tego przesył. Tutaj jest to naprawdę użyte z pomysłem i błagam, niech Capcom się tego trzyma.
Mhm. Dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o Resident Evil 6 i przechodzimy do Dishonored. Kolejny nasz temat, czyli Dishonored. Jeśli ktoś się zastanawia, co się dzieje z Dishonored, otóż Bethesda pompuje w ten tytuł ogromne ilości pieniędzy i pojawiają się aktorzy głosowi, którzy, no szczerze powiedziawszy, aż wzbudzili moje zdziwienie, bo nie spodziewałem się, że pojawią się tacy ludzie, a naprawdę pojawiają się tacy ludzie. I teraz ktoś może się zapytać, a więc jacy ludzie się pojawiają, Odin? Otóż pojawia się na przykład Carrie Fisher. Jeśli ktoś nie wie, kim była Carrie Fisher, otóż grała ona księżniczkę Leję w Gwiezdnych Wojnach, szczególnie w tych starszych częściach, czyli z 1980 roku i wcześniejszych. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałbym się, że Bethesda będzie w stanie ściągnąć taką osobę, taką personę do takiej gry, a szczególnie biorąc pod uwagę, że ostatnio na temat Dishonored mieliśmy dużo kontrowersji w naszym podcaście. Później pojawia się John Slattery, który być może będzie znany Blademu, ale też innym, na przykład naszym słuchaczom, z Iron Mana 2 jako Howard Stark. Pojawia się Lena Headey. Jeśli ktoś nie wie, kim była Lena Headey, otóż grała ona żonę Leonidasa z 300 oraz bardzo wiele innych ciekawych ról. Zresztą bardzo lubię tą aktorkę, mimo że nie jest może jakaś specjalna, ale bardzo ją lubię, ma bardzo ładny wyraz twarzy i ogólnie gra bardzo ciekawie. I też Chloe Mats Mozart, czy Moretz. Grabczas mi podpowiedział, że występowała ona w Kick-Assie.
Tak, wielki obiekt westchnień cał większości chyba internetu. Hit Girl, konkretnie ta mała dziewczynka, która okazuje się być mega zabójcą w całym filmie, no ale bez spoilerów o filmie.
Mamy brata Duffiego.
Durif.
Czy
to
Durif?
Chyba się czyta Durif.
Okej, okay, więc brata Durif, też nie wiem jak odmienić jego nazwisko, więc pozostańmy przy Durif, oraz Susan Sarandon.
A, i jeszcze jest Michael Madsen, którego ja osobiście kojarzę z Kill Billa, brat samego Billa, Bud.
Tak. Więc mamy taką załogę, no i ktoś mi powie, że to nie jest wysokobudżetówka, to się mocno zdziwię.
Znamy jeszcze nazwisko kompozytora ścieżki dźwiękowej, Daniel Liszcz.
Tak.
Który nagrywa
głównie znany.
Downpour. Dexter. On tworzy soundtrack do Dextera.
Są dwa typowe utwory, które każdy powinien znać i to jest, o ile dobrze kojarzę, Slice of Life i Garbage. Jedna ze scen, kiedy Dexter schował się w bagażniku z tyłu samochodu i został zaobserwowany przez dziecko. I to była właśnie taka chwila, kiedy wszystko głównemu bohaterowi rzuciło się na głowę i czuł ogromny ciężar i właśnie to nagranie dźwiękowe, które Dan Lish nagrał właśnie na potrzeby tego ujęcia, było wyjątkowo mocne. Tak więc po raz kolejny to bardzo dobre informacje. Ja nie wiem jak ty, ale no ja, jeśli chodzi o Dishonored, to widzę duży potencjał i myślę, że mimo wszystko gra będzie bardziej casualowa, ale z drugiej strony nadal mi się bardzo podoba, nie wiem jak ty.
Znaczy, gra na pewno zapowiada się na bardzo, bardzo przystępną, przynajmniej po tych gameplayach, które dotąd widziałem, a niestety nie widziałem ich za dużo. Mhm. Co jeszcze? Liczę na to, że może osoby, które się o to dopominają, jak na przykład Blady i Bizon, dostaną ten wyższy poziom trudności, te ograniczenia w używaniu tych wszystkich mocy i zabawek, żeby czuć się, jak to chłopaki określili, zaszczuty.
To znaczy, wiesz, no też padały bardzo ciekawe komentarze w stosunku do tego, co oni powiedzieli, że w Dishonored nikt nie powiedział, że masz się czuć zaszczuty, dlatego że fabularnie jesteś ochroniarzem, który ochraniał naprawdę bardzo poważnych ludzi, grube szychy, byłeś naprawdę bardzo dobry w swoim fachu i zostałeś wyrobiony i teraz szukasz odwetu, szukasz zemsty. Tak więc nikt nie powiedział, że musisz być małym pyrtkiem, który boi się skonfrontować ze zwykłym strażnikiem, bo być może ty uczyłeś tych ludzi kiedyś, rozumiesz? Być może ty pokazywałeś im, co mają robić w danej sytuacji i teraz możesz to wykorzystać. Jesteś kimś poziom wyżej.
Tak, do poprzedniego podcastu czytałem te komentarze, nie pamiętam kto tam pisał, tak czy siak ja się też pod nimi podpisuję, bo nieprawdą jest, że wszyscy po grach, w których jest element skradania się, oczekują tego właśnie zaszczucia, bo nawet patrząc na, do cholery, produkcje hollywoodzkie, które tak naprawdę są wszędzie, nie unikniesz tego, do największej grupy osób docierają. Ile razy tam było, że chociażby film Niezniszczalni, tak było po polsku, oryginalny tytuł Expandables. Miałeś tych kozaków, oni niby się skradają, ale potem robią z tego rozpierduchę. I też mi brakuje takiej gry, co akurat udało mi się osiągnąć w Deus Exie, gdzie ja mogę zrobić rzeź, a przeciwnicy nie wiedzą, kto ich zabija. Mi się coś takiego podoba. Dla mnie ten stealth to właśnie nie jest tylko i wyłącznie to zaszczucie i wierzę, że naprawdę duża grupa osób też może tego oczekiwać. Głównie co chodzi o takich graczy, co to kupują grę, przechodzą, wymieniają, sprzedają, odstawiają na półkę A nie maksują, robią masaczy wmentów, wgłębiają się, wyszukują każdy szczegół. Tacy ludzie mogą oczekiwać akcji i widać, że Bethesda chce to dać.
Ja myślę, że po Dishonored na pewno możesz się spodziewać dobrej akcji, dlatego że nikt nie powiedział, że jej nie dostaniesz. I możesz się też spodziewać dobrej gry skradankowej, dlatego że też nikt nie powiedział, że na pewno jej tam nie będzie. To, że masz umiejętności, to jest, wiesz, zawsze jest ten taki dysonans między tym, co masz, a co chcesz używać. Z jednej strony są gry, kiedy masz zbyt dużo rzeczy i człowiek specjalnie przestaje używać niektórych z nich, dlatego że to po prostu przestaje być zabawne. Spójrzmy, przykład pierwszy z brzegu, Hitman Blood Money. Kto ci każe zabierać na misję karabin maszynowy lub też MP5 z tłumikiem?
Shotguna.
Albo shotguna.
Kto ci każe zabierać?
Możesz zaprojektować swoje przejście danej misji w taki sposób, żeby czerpać z jej jak najwięcej przyjemności. I wydaje mi się, że Dishonored będzie podobną grą. Będziesz mógł po prostu zaprojektować sobie swoje własne przejście i zagrać tak, jak ty właśnie chcesz. A będzie to o wiele bardziej dotkliwe, czy o wiele bardziej widoczne, dlatego że gra będzie jednak tytułem wysokobudżetowym. Będzie się odwoływać, czy będzie się reklamować do bardzo wielu graczy. Tak więc jeśli sami nie zadbamy o to, żeby Dishonored nam się podobało, to niestety Bethesda, jak to ma w sobie zresztą Bethesda w zwyczaju, potraktuje nas jako typowego gracza casualowego i rzuci nam to i to i to. I teraz mając te trzy umiejętności, będziemy w stanie przejść tą grę jak tylko chcemy, ale jeśli skupimy się tylko na jednej, jeśli skupimy się na żadnej, to wtedy na pewno będzie zupełnie inaczej. I o tyle to jest dobre, że Dishonored daje nam tą możliwość. Poza tym, kiedyś o tym rozmawialiśmy, ja o tym też wspomnę, tak tylko żeby ugruntować tutaj pewne założenia, które ja mam, mówiąc o Dishonored. W Dishonored nie będzie się dało osiągnąć wszystkich tych skilli, które można mieć. To jest odrębna grupa, która jest na takim wielkim drzewku. Jeśli skierujemy się w lewo, w prawo, w środek, to po prostu dostępu do innych części już nie będziemy mieli. I to akurat dobrze, dlatego że rzeczywiście gra stawałaby się zbyt prosta.
Tak samo a propos to, co masz, a to, co używasz, twoje przejście Batmana Arkham Asylum.
No tak.
Sam się przyznałeś, miałeś tylko jedno rozwinięcie, ten atak z zaskoczenia.
Tak, bo to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę jest istotna i sprawia dużo frajdy. Reszta gadżetów nie zainwestowałem, nie kupowałem, nie używałem, dlatego że to po prostu nie jest potrzebne. I wtedy Batman się robi naprawdę fajny, bo jeśli grasz z tymi wszystkimi gadżetami, ja wiem, że ten rdzenny Batman w tym prawdziwym uniwersum miał Almighty Tool Belt, w którym było wszystko, nawet Shark Repellent, jak wpadł do wielkiego akwarium z rekinem, do którego władował go, o ile dobrze kojarzę, pingwin, no ale na miłość boską, no to nie chodzi o to, żeby mieć wszystko na każdą okazję. Czasem lepiej jest po prostu kombinować.
Tak samo Deus Exa zresztą stwierdziłeś, że znamienitą część gry jesteś w stanie przejść bez tam dopałek, tylko miałeś manię na punkcie hakowania.
Tak, ale to wiesz, w drugim mieście już miałem wszystkie punkty.
Tak. Wielka porażka Akiego, nie wierzył, że da się rozwinąć wszystko.
Aki nie wierzył?
No, pamiętam, że przez moment nie wierzył, jak to może dać się rozwinąć wszystko. No i okazało się, że jak się uprzesz, to się da.
Oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da. Przecież wystarczyło hakować każdy możliwy komputer, przemykać po cichu obok wszystkich przeciwników, potem wracać i ich ogłuszać.
Ale z tym hakowaniem to też był absurd, jeżeli... Ale dobra, zbaczamy z tematu.
Nic się nie stało. Przecież mamy wakacje, słuchaj, mów.
To co, jak powiedziałaś mi o tym sposobie, tak stwierdziłem, dobra, pohakuję sobie wszystkie terminale w budynku tej naszej korporacji. Uciekła mi nazwa, głupio się przyznać. Tak czy siak, miałem w zwyczaju zawsze ileś razy obejść całe miejsce i od czasu do czasu ponownie zagadać do tych samych NPC-ów. Uwierz mi, jakie było moje zdziwienie, jak nagle wszyscy pracownicy są poruszeni, ktoś się włamywał do różnych biur.
Tak,
i wymienia mi numery biur i ja tak myślę, aha, stąd wziąłem tamto, a kamery nagle są głupie, nie?
Raczej wiesz, kamery nie są głupie, dlatego że ty zarządzasz kamerami w biurze. Tak?
No dobra, można jesteś, to też tak tłumaczyć.
Jesteś chief of security, nie? Tak, więc...
A chief of security leci w ogóle na drugi koniec globu i nikt nie może ci nic dowiedzieć.
Ale dzięki temu, że hakujesz te wszystkie terminale, dzięki temu, że sprawdzasz, co się znajduje w biurach, też dostajesz dwa dodatkowe questy. Tak więc niektóre z tych rzeczy w ogóle, które jesteś w stanie tam przeczytać, są naprawdę bardzo fajne. I jeśli nawet na przykład jesteś zwykłym, niedzielnym graczem, to samo sprawdzenie swojego własnego terminalu jest dość smutnym doświadczeniem na samym początku gry, dlatego że dostajesz maila, że po twoim wypadku nikt nie mógł się zająć twoim psem i niestety trzeba było go uśpić.
A było faktycznie.
No właśnie, więc to są takie naprawdę ciekawe rzeczy, które, na które warto po prostu spojrzeć. No ale...
A jak już jesteś przy tym, ciekawi mnie, skoro Bethesda jest znana ze swojej słynnej serii RPGów, czy może coś takiego, no oczywiście nie w formie hakowania,
to znaczy, wiesz, co jest najgorsze?
Ale czy takie smaczki dostaniemy w Dishonored? Jakieś, nie wiem, questy poboczne, listy, nie wiem, nie listy, dokumenty?
Nie wiem, ale przestań na chwilę mówić i wyobraź sobie to, co ci teraz powiem. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Bethesda wykupiła prawa do Fallouta. Fallouta Stalkera,
Tak, wiem od moich kolegów, którzy są wielkimi fanami Stalkera, że...
Ja się tak cholernie boję tego. Jeśli oni zrobią ze Stalkera coś, czym jest Fallout 3.
Szczerze? Jeżeli oni zrobią ze Stalkera coś, czym jest Fallout 3, to nie jest najgorszy scenariusz, jaki widzę.
Na pewno? Ale ja może...
Tak, wydaje mi się, że oni jak się uprą, to wymyślą coś tak absurdalnego, że my jeszcze będziemy płakać, że to nie wyszedł z tego Fallout 3. Po tym, co nam prezentuje Bethesda, oni mają naprawdę takie pomysły, takie głowy, taki dobry hasz.
Nie, ja naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale jeśli oni będą używać tego samego silnika, którego używają do swoich Falloutów oraz Oblivionów oraz Skyrimów, naprawdę to nie wyjdzie. I dodatkowo Grabcza z Sarif Industries, dlatego że przypomniałem sobie, że twoim szefem jest David Sarif i też skojarzyłem, złożyłem puzzle do całości i wyszedł obraz. Dobrze, tak więc kończymy drugi temat, przechodzimy do trzeciego, dlatego że płyniemy jak burza. Płyniemy, idziemy, idziemy jak burza.
Poruszamy się.
Dobrze. Dobrze, i trzeci temat naszego podcastu, czyli bardzo ciekawe wieści ze świata Ubisoftu. Pierwsza ciekawa wieść. Otóż, to jest naprawdę bardzo interesujące i każdy, kto w ogóle wyraża jakieś zainteresowanie serią Assassin's Creed lub też ogólnie grami od studia Ubisoft, powinien teraz nadstawić uszy i bacznie słuchać. Otóż, Alex Hutchison... Nie wiem, jak się wymienia jego nazwisko.
Hutchison. Więc... Zostaniemy przy Hutchison.
Tak, zostaniemy przy Hutchison. Jest to designer rozwiązań kreatywnych w studiu Ubisoft. Stwierdził, że gry nie mogą być zbyt długie, dlatego że zbyt długie gry są wielką porażką. I stwierdził, że ogromnym dokonaniem dla studia Ubisoft jest Assassin's Creed 3, który posiada odpowiednią długość, chociaż i tak będzie ona trochę przycięta w przypadku Assassin's Creed 3, ale też bardzo spójną i dobrą fabułę.
Assassin's Creed, wspólna fabuła.
Tak. Czekaj. Chronologia też, przepraszam, chronologia też jest, to jest bardzo istotne słowo. Cytując. Czekaj. Gdybyśmy stworzyli zbyt długą grę, moglibyśmy stracić te dobre statystyki, on tutaj mówi o poprzednich częściach Assassin's Creed, co byłoby katastrofalne dla całej gry, takiej jak nasza, gdzie jedną z najważniejszych cech jest spójność i chronologia.
Najważniejszych cech, tak dużymi literami.
Lustropeńka, rozumiesz, w tym momencie.
How can I get mus po prostu?
Ja nie wiem, naprawdę oni chyba sobie nie zdają sprawy, że mało kogo obchodzi fabuła Assassin's Creed. Jest tyle problemów, jeśli chodzi o bleeding effect. Ja nie wiem, czy widziałeś ogólnie, jak wyglądało Revelations, jak zmieniła się twarz Desmonda. Kojarzysz
nie,
być może?
Nie, dlatego że po... W drugim mieście w jedynce stwierdziłem, że nie chce mi się.
Dobra, więc posłuchaj. Pomijając pierwszą, drugą, potem Brotherhood, to były części, w których mieliśmy głównego bohatera Desmonda, który posiadał, powiedzmy, odpowiednią twarz, znormalizowaną twarz. Dało się go rozpoznać. Nagle w Revelations pojawia się nowa twarz głównego bohatera. Teraz... Na samym początku Ubisoft mówił, ale słuchajcie, to jest kwestia tego, iż chcemy się rozwijać, nie możemy zostać przy tej samej twarzy. Tak, dobrze, bardzo mieli fajne wytłumaczenie. Potem, z racji tego, że było ogromnie dużo kontrowersji wokół tego, co powiedzieli, stwierdzili, a nie, zaraz, to jest bleeding effect, czyli efekt krwawienia. Innymi słowy, im więcej czasu spędzamy w animusie, czyli tym takim... łóżku, który pozwala nam zajrzeć w przeszłość, tym więcej będziemy przenosić na siebie rzeczy, które miały coś wspólnego z naszymi przodkami. I to w tym wypadku jest twarz. A? Więc nagle...
Ze wszystkiego, co mogło być, tylko i wyłącznie twarz.
Więc to jest właśnie ta spójność. Rozumiesz?
Ale ja... najważniejsza cecha, przypominamy, najważniejsza.
Tak, ale ja rozumiem, że Ubisoft stworzył naprawdę bardzo dobrą grę, jaką jest Assassin's Creed. Naprawdę, to jest bardzo dobra gra, ale mało kto traktuje tę fabułę poważnie, naprawdę. W te gry gra się dla przyjemności z biegania po dachach, z bycia tym skrytobójcą, z po prostu z wykorzystania możliwości, które ci ta gra daje. Ale na pewno nie dlatego, iż chcemy zerwać kwiatki dla... na przykład w Revelations dla kobiety, która pomaga nam przez całą fabułę i żeby zerwać te kwiatki, będziemy zabijać sprzedawców kwiatów. Przecież gdzie tu jest spójność?
Czekaj, to jest kretynizm.
Ale to, och, daj spokój, tego jest naprawdę znacznie więcej. Głupich misji w Assassin's Creed jest od groma. I wątpię, żeby ktoś potrafił stanąć teraz, wiesz, wyjść z tłumu i powiedzieć, nie, to wszystko ma sens. Nie, naprawdę, Assassin's Creed 3, czy 2, czy 1, czy Brotherhood, czy Revelations, to są gry, które mają naprawdę bardzo dobry gameplay, które były rewolucyjne swego czasu i na przykład tak jak jedynka ogólnie zaprezentowała światu, że można tworzyć coś takiego, można stworzyć grę, gdzie głównie chodzi o free running, gdzie musimy robić to, w cudzysłowie, Yamakashi, po mieście i po prostu skakać po tych dachach, przeskakiwać z beczek i jednocześnie się skradać, jednocześnie kombinować, jak możemy pozbawić życia cel, tak żeby nikt nas nie zauważył. Dwójka rozwinęła to jeszcze bardziej, dodała element ekonomiczny, mogliśmy inwestować w miasta, mogliśmy je rozwijać. W Brotherhood mieliśmy swoje własne bractwo, mogliśmy rekrutować członków, wysyłać ich na misje. Revelations... pojawiły się bomby. To była mniej więcej główna zmiana. Ale w trójce ma się pojawić zupełnie inny gameplay, zupełnie inny setting. Tak więc wszyscy na to czekają, ale na miłość boską mówić, że ta gra jest spójna i chronologiczna. Nie.
No, nie. Ale jeszcze wracając do wcześniejszej części stwierdzenia, że zbyt długie gry są niedobre. Mhm. Jestem w stanie się z tym zgodzić, dopóki nie dobrniemy do jednego szczegółu. Co Ubisoft uważa za zbyt długą grę?
Zbyt długą grą dla nich było Revelations oraz część druga.
Właśnie, dla mnie zbyt długa gra to będzie ta gra, w której timeline, jak to potrafiło być w starych RPG-ach, główna oś fabularna ciągnie ci się przez 150 godzin, ale jakieś faktyczne zwroty akcji masz co 20 parę.
Ale wiesz, to chyba...
Wtedy rozumiem.
Nikt już nie robi gier, gdzie rzeczywiście czas przejścia taki faktyczny to jest 150 godzin, jak na przykład Icewind Dale, albo jeśli się uprzemy Neverwinter Nights. To nie, to już takich gier się nie robi i niestety ale trzeba jednak się pogodzić z tym.
Ale to na pewno było przykładem tego, że gra jest zbyt długa i nie jest to dla niej dobre. Ale jeżeli dochodzimy do momentu, że grę jak się uprzesz, przechodzisz w tydzień, grając po max pół godziny dziennie, no to ile mamy? 7 dni, pół godziny? Czy jest obejrzenie jednego filmu?
Nie wiem, może więcej, no ale wiesz, teraz jeszcze wracając do tego, oczywiście filmu. Nie mówię, że Icewind Dale albo Neverwinter Nights były złe, dlatego że były długie.
Chodzi o to, ale na pewno odstraszyły wielu graczy, w tym mnie. Przyznaję się, że to mnie trochę odstraszyło. Byłem młody, głupi.
Tak, bo chodzi o konsystencję. Jeśli gra jest dobrze ściśnięta, jeśli chodzi o action pace, jeśli chodzi o to, co się w niej dzieje, to wtedy robi się ciekawa i można przy niej wytrwać, mimo tego, że trwa na przykład 90-80 godzin. Jeśli gra zaczyna się robić strasznie mozolna i wykonujemy cały czas te same rzeczy, te same zadania, to rzeczywiście ciężko jest przy niej wytrwać. Ja myślę, że do pewnego stopnia w drugiej części Assassin's Creed czasami było tak, że wykonywaliśmy te głupie misje poboczne, dlatego że no, trzeba było je zrobić, dlatego że na przykład musieliśmy mieć odpowiednią ilość wpływów, zresztą w mieście, czy też powiedzmy na jego obrębach, musieliśmy coś odblokować i tak dalej, i tak dalej. Okej, to były rzeczy, które się robiło, ale jeśli oni mają zamiar to ściąć, z tego powodu, że uważają, że po prostu lepiej jest wydawać krótkie, skondensowane gry i to naprawdę mocno skondensowane, to ja naprawdę... Ja tego jakoś nie czuję. Ja uważam, że Assassin's Creed 3 powinien być pod każdym względem grą większą i już sam fakt tego, że świat Assassin's Creed 3 będzie 1,5 razy większy od tego, jaki był w poprzednich częściach, sugerowałby, że gra będzie ogólnie większa, to nagle się okazuje, nie, czas jej przejścia ma być krótszy, dlatego że ludziom się może znudzić, a broń Boże byśmy tego nie chcieli.
Wiesz co, świat ma być większy, tylko jeszcze pytanie pod jakim względem, no bo przy czasach jakich to się dzieje, przy tych screenshotach, które ja oglądałem, moja jest taka drobna obawa, że dobrze, będziemy mieli wielkie połacie terenu, pustego terenu. Tak. Będzie tak, takie, dobra, no to co, patatajem na koniu.
Nie, takie wiesz, jak taki zbłąkany jeleń w lesie przez 2,5 godziny przed siebie. Nie, ja życzę Assassin's Creed 3 jak najlepiej, dlatego że liczę na to, że rzeczywiście to będzie bardzo fajna gra. Widzieliśmy już twarz głównego bohatera, nie mam najmniejszego pojęcia o tym, czy Bloody Bizon o tym mówili, ale jeśli nie mówili, no to wygląda indiańsko ta twarz. No i można ją lubić, można jej nie lubić, myślę, że jest całkiem w porządku. Tak więc no to tyle, jeśli chodzi o Assassin's Creed 3. Jeśli chodzi właściwie o temat pierwszy z takiego matczynego tematu Ubi, ale mamy też drugą wiadomość, drugą nowinkę dla wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje w świecie Ubi. Otóż pojawia się tutaj Grabczas. Powiedz nam, co się pojawia.
Otóż pojawia się gra Ghost Recon Online.
Tak.
Czyli gra, która ma rodowód tak naprawdę bardzo taktycznych, podobnoż też ciężkich shooterów, nie jestem zatwardziałym fanem serii, żeby wiedzieć o tym dokładnie, przechodzi do tytułu, który jest online, oczywiście nastawiony na walkę tylko i wyłącznie między graczami i jest free to play. Tak. Gra oficjalnie premiery jeszcze nie miała, oficjalna data premiery jest cały czas trzymana pod znakiem niedługo. Ja mam możliwość grania dzięki VIP Access z promocji Razera.
Ja miałem możliwość grania, bo miałem.
Ale w czasie Closed Bety chyba nie miałeś NDA, które zabraniało ci cokolwiek o tym mówić, z tego co kojarzę.
Nie, ale wiesz co, ja grałem jakiś miesiąc wcześniej niż ty.
Mhm. No to pamiętam, akurat Aki wspominał też, że no, graliście
bo
razem.
No, bo my razem żeśmy w to grali, tak. Żeśmy grali w to razem, żeśmy, tak. I nasze wrażenia są mieszane.
Znaczy, no nie wiem w jakim stanie była gra w momencie, w którym wy graliście, ale ja póki co znalazłem w tej grze potencjał, mimo że jak pierwszy raz o tym usłyszałem, pierwszy raz to widziałem, śmiałem się, po prostu się z tego nabijałem, ale co, no większość osób pomyśli, no dobra, gra z serii Tom Clancy, Ghost Recon, no to pewnie kolejny FPS. Nie, gra jest trzecioosobowym shooterem, jest trzecioosobowym cover shooterem.
Tak.
I tu pewnie kolejne głosy, no to mamy Gears of War. Nie wydaje mi się.
Nie,
gra na pewno jest dużo wolniejsza, na tyle na ile znam Gears of War. Jest dużo mniej krwawa. No nie mamy trybu hordy, przykro mi. I jest jeszcze jako tako trzymanie się czasów dzisiejszych. Przede wszystkim dlatego, że no co, biegamy ludźmi i broń, która jest dostępna, jest to wszystko stworzone...
No, powiedzmy.
Nie, karabiny, pistolety,
mikrofalówki.
Rzeczy. Nie, nie chodzi mi o urządzenie specjalne. Mówię tylko o broni palnej. Okay. To się wszystko zgadza. Tak, urządzenia specjalne to jest... Ale jeszcze zanim do opisu samej gry. Mamy w tym czasie, nie w tym samym czasie. Jakiś czas temu wyszedł też Ghost Recon Future Soldier.
Tak.
Który został, grzecznie mówiąc, zepsuty.
To znaczy, jeszcze też, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom i widzom, mam nadzieję, o co tak naprawdę chodzi. Ghost Recon Future Soldier jest ojcem Ghost Recon Online.
Tak, dlaczego? Samej.
Dlatego, że po pierwsze, silnik graficzny jest identyczny w jednej i w drugiej grze. Sposób przyjmowania coveru, sposób chronienia się za różnymi...
Po prostu sterowanie, mechanikę gry mamy tą samą, mamy tak. Dokładnie ten sam setting.
Dokładnie ten sam setting. Mamy niemalże dokładnie te same bronie, nawet niektóre z nich nie zostały zmienione i dokładnie ten sam wpływ schronienia czy też osłon na to, jak się zachowujemy. Możemy również prowadzić ogień zaporowy i uwaga, uwaga, animacja jest bardzo podobna. Wydaje mi się, że po prostu oni mieli coś w zapasie. Z racji tego, że tryb online w Ghost Recon Future Soldier nie był zbyt popularny, to wydali coś takiego i teraz, Grabczas, zanim będziemy jeszcze rozwodzić się na tym, czy to ma sens.
Czy jeszcze odnośnie tego, co powiedziałeś,
tak?
Po dokładniejszym obejrzeniu, przeczytaniu forum, dowiedziałem się, że jednak nie jest dokładnie, tylko Ghost Recon Online nazywają tym, czym powinien być multiplayer w Future Soldier, gdyż konwersja jest uważana za spierniczoną do bólu, cover system jest dużo bardziej dziurawy, o ile ten potrafi chrupać w online, tam ludzie mówią, że jest bez porównania, postać się potrafi w ogóle przylepić w inne miejsce i ze strzelaniem jest dużo więcej problemów. To jest jeszcze ta kwestia, że ten online po prostu został dopracowany.
Tak.
I to wygląda jakby głupi chciał w końcu zadbać o jakąś swoją grę.
Tak, tak. Ona ma bardzo duży potencjał i tak jak mówię, ojcem tej gry na pewno jest Future Soldier, który po prostu się w trybie multiplayer nie przyjął. Ta gra po prostu nie wyszła w trybie multiplayer i teraz jak dokładnie się w ten tryb multiplayer grało? Nie wiem, dlatego że go nie kupiłem, bo po prostu szkoda mi było pieniędzy na taką krótką grę, ale tak czy inaczej, co musimy powiedzieć na temat tego, jak wygląda Ghost Recon Online? Otóż po pierwsze jest to gra, w której tak naprawdę zbieramy punkty i za te punkty jesteśmy w stanie wykupywać nowe rzeczy. Mamy odpowiednio dużo różnych trybów rozgrywki oraz różne mapy. Mamy też różne klasy postaci. I teoretycznie na tych różnych mapach, mając ten odpowiedni sprzęt, który wykupujemy za odpowiednie punkty, które już sobie uzbieramy, jesteśmy w stanie tworzyć małe oddziały, czyli na przykład jesteśmy w stanie wykorzystać zwykłego żołnierza, specjalistę, recona, czyli też snajpera oraz...
Trzy są klasy.
Trzy tylko, dobrze, klasy mamy tylko trzy. I jesteśmy w stanie robić naprawdę ciekawe kombinacje, jeśli chodzi o wsparcie, ogień zaporowy oraz właśnie snajpera, który jest w stanie nam pomagać z daleka. I teoretycznie na papierze to wygląda bardzo dobrze. W praktyce nadal ma bardzo dużą szansę na to, żeby odnieść sukces, ale pojawia się bardzo dużo zgrzytów. I zanim jeszcze powiemy o tych zgrzytach, Grabczas, powiedz mi, jak się na tą grę patrzy, jak się tej gry słucha?
Jak się na tą grę patrzy, jak się słucha? Muzyka jest typowa, bym powiedział, tak jak znam ją z serii Rainbow Six. Nigdy nie pamiętam, kto jest twórcą, ale jest po prostu jest, te soundtracki są dosyć specyficzne, bardzo pasują do twórczości Zimmera, którą mamy chociażby w Black Hawk Down. Ach, mój ukochany film. Co chodzi o samo oglądanie, animacja w żadnym miejscu u mnie nie chrupała. Nie widziałem jakichś naprawdę dziwnych baboli graficznych. Mały jest trochę wybór twarzy, nie możemy zmienić płci, co niektórym może przeszkadzać. Wiem, że są osoby, które się do tego przyczepią. Mi to naprawdę jest wsiorybka. Co chodzi o same zmiany ubioru, to mamy podział właśnie na te kamizelki. To tak naprawdę jest cały strój od szyi w dół i kaski. Problemy z pingiem wiadomo, u każdego się zdarzają. W końcu to jest tytuł stricte online. Mecze są prowadzone 8-8, więc to też nie mamy tutaj, nie wiem, wielkości, kolosalności Battlefielda drugiego z mapami na nie wiadomo jakich połaciach terenu, 64 osoby i można się nie odnaleźć, jak jest się zdolnym. Mapy są zrobione dobrze, nie mamy czegoś takiego, że osłony to są po prostu, na przykład biegamy po statku i mamy same pudła, wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. Nie, twórcy postarali się...
dobrze zaprojektowane te mapy.
Ale też... nawet w ten sposób, że wiesz, twórcy postarali się, to jest kontener taki, to jest taki, tutaj na przykład masz w ogóle zestaw takich rury spięte na tym, tak, na jakiejś plandece. Tak. Jest to zróżnicowanie... jest przyjemnie, ładnie to wszystko
graficznie wygląda. Wygląda po prostu ciekawie, jest tak jak powiedziałeś, jest duże zróżnicowanie elementów, na które patrzymy i gra ma bardzo interesujący tryb bloom, kiedy patrzymy na coś z większej odległości, to wszystko wydaje się lekko rozmazane, można sobie to wyłączyć w opcjach, można to zostawić, tak czy inaczej graficznie ten tytuł można spokojnie uznać za grę, która wydana została w 2012 roku, dlatego że po prostu jak na darmowy tytuł FPS-owy TPP, wygląda naprawdę bardzo dobrze, godnie. Godnie tytułu DualShock Podcast Silowy Próbował, no, ale bo... gameplay, Grabczas.
Najważniejszy problem gry i to, co mówiłem przy Rezydencie, ludzie. Jak ludzie mogą zniszczyć gameplay? Otóż mamy właśnie wspomniane trzy klasy. Mamy Assaulta, który może biegać z shotgunem albo karabinem szturmowym. Mamy Specialista, i Assault biega w ciężkich pancerzach. Mamy Specialista, który biega w średnich pancerzach z lekkim karabinem maszynowym wsparcia lub również shotgunem. I mamy Recona, który może biegać z karabinem snajperskim bądź pistoletem maszynowym, bo tak to po polsku poprawnie się nazywa. I wszystko wydaje się pięknie, ładnie. No, wybieramy sobie klasę, wchodzimy na pierwszy mecz. I W większości wypadków mam specjalnie zrobione screenshoty, postaram się je udostępnić Akiemu, żeby było było to pokazane w nagraniu wideo. Wchodzisz do gry i widzisz same recony.
Tak.
Lepiej, sami snajperzy.
Tak.
Jedna wielka linia Marinota, a gra opiera się na kontroli terenu.
Tak.
I teraz wyobraźcie sobie, trzeba wejść na odpowiednie pole, żeby przejąć tą flagę czy punkt, ale masz po prostu bandę. Z jednej strony ściana snajperów, wszyscy poza punktem, z drugiej strony ściana snajperów, wszyscy poza punktem.
Każdy
graj.
Czeka.
Każdy czeka, tak?
Tak.
Graj.
I teraz to jest właśnie straszne, dlatego że oprócz tego, że mamy w większości graczy, którzy grają tą klasą, to przy okazji pojawia się też problem zbilansowania tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie faktycznie wykorzystać umiejętności, jakie są nam dane. Otóż gracze, którzy grają klasą Recon, są w stanie utylizować je naprawdę bardzo dobrze. I to jest właśnie ten problem, dlatego że żadna inna klasa nie jest w stanie oznaczyć wrogów na mapie, tak jak robi to Recon za pomocą swojej jednej umiejętności Oracle. I nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić. I największy problem jest właśnie wtedy, kiedy mamy kilku tych Reconów i każdy naprzemiennie zaczyna używać tego Oracle, kiedy jednemu się ta umiejętność kończy i musi czekać na jej cooldown. W tym momencie gra robi się, przynajmniej dla mnie, nie do zdzierżenia. Ja wiem, że Grabczas był w stanie to wytrwać i grał znacznie dłużej i był w stanie podblokowywać parę rzeczy, ale my za kim musieliśmy po prostu się pogodzić z tym, że ta gra powinna się nazywać po prostu Sniper, Sniper, Sniper Online.
Sniper, Sniper, Recon, Sniper Online.
Może być. Tak czy inaczej, nie wiem.
To znaczy, co chodzi o samego Oracle'a, nie wiem, czy to było zaimplementowane w momencie, jak wygraliście. Teraz, jeżeli jesteś przeskanowany za pomocą tego, zapala ci się alarm, że przeciwnik cię skanuje, zaczynasz, twoja obwódka twojej postaci świeci się na czerwono, jesteś o tym ostrzeżony. I to właśnie doprowadza do najgłupszych impasów, dlatego że wiele osób zaczynających grać w ogóle nawet w tego typu gry z automatu się boi. I sam pierwsze mecze...
I to może być też taki straszak, kiedy wbija banda pierwszolevelowców na jakiś teren, starając się go przejąć, nagle zaczyna im się wszystko świecić na czerwono, wszyscy wybiegają.
Tak jest. Ja na przykład, no co, poznałem już mapy dokładniej, znam tak naprawdę te parę miejsc, no to jestem w stanie w tym momencie, okej, skanują mnie, ja poczekam, skończy się skanowanie, ja polecę taką drogą, że większość osób nawet o niej nie myśli, im dopiero ją pokazuje. Mhm. Bo faktycznie masa ludzi, która się zleciała, ma takie prostolinne myślenie, o, oni to robią, to my się ustawimy. I autentycznie, jedno miejsce, cztery osoby stoją, każdy sobie zasłania. Tak. Rzuć tam granat.
Tak czy inaczej, gra, jak widzicie, na razie posiada bardzo, bardzo wiele problemów i jeśli zostanie to w jakiś sposób naprawione, jeśli będziemy w stanie doczekać dojrzałego Ghost Recon Online, czyli tego, który doczekał się odpowiednich zmian w sobie, to myślę, że ten tytuł naprawdę jest w stanie zatrząść trochę rynkiem gier online w kontekście gier całkowicie darmowych do grania. I o tyle jest to dobre, że mamy Ubi, które raczej nad tą grą będzie jeszcze się trochę pochylać i postara się ją naprawić, dlatego że w wielu przypadkach, jak na przykład Gun Rundown, czy jak to tam się to nazywa teraz, ta nowa strzelanka, która jest niemalże identyczna, jeśli porównamy ją właśnie do Ghost Recon Online, mimo wszystko ona posiada pewne problemy, tak jak na przykład problemy respawnu, kiedy potrafimy zrespić się przed celownikiem przeciwnika. Gra niestety nie myśli i ponoć te zmiany, no jeśli będą wprowadzone, to dopiero za jakiś czas, dlatego że na razie najistotniejsze to jest zająć się sklepem płatnym. Tak więc mam nadzieję, że w przypadku Ghost Recon Online, w przypadku Ubi będzie trochę inaczej i doczekamy się naprawdę ciekawej gry, w którą ty będziesz mógł grać, ja będę mógł grać, no i może będzie świetnie. Tak czy inaczej kończymy i przechodzimy dalej, dlatego że tutaj się mocno rozwlekliśmy, a kolejne tematy czekają i stygną. Dobrze, i kolejny temat, czyli uwaga, uwaga, teraz ja się kompletnie tego nie spodziewałem, ale Grid 2 pojawia się jak mgła.
Jak hiszpańska inkwizycja.
Jak hiszpańska inkwizycja, jak czołg znienacka, nikt się jej nie spodziewa, Codemasters publikuje zapowiedź screena. Tak czy inaczej pojawia się, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, kiedyś EA wypuściło zapowiedź do screenshota jednego z FIFA 13, no to już tam pomińmy. Wypuszcza bardzo krótki, bo chyba kilkunastosekundowy.
26.
Tak, 26-sekundowy filmik na YouTubie kręcącego się koła.
Bardzo
oczywiście
loga.
Pali gumę, to tak, jest guma, jest pisk opon, jest samochód, który ma bardzo duży moment obrotowy i zaciągnięty hamulec i wszystko wygląda bardzo ładnie.
I brakuje lasek, żebyś stwierdził, o chyba oglądam trailer NFS-a kolejnego.
Właśnie zastanawiam się, co się stało z gridem. Gdzie jest grid? Przecież grid nigdy nie sprzedawał się jako gra tego typu. Mieliśmy właśnie Need for Speed, które były czymś takim, a Grid, Grid to był Grid jednak.
Znaczy Grid próbował być przystępniejszy niż Gran Turismo, Forza czy Shift, ale na pewno nie próbował być tak prześmieszny, jak większość NFS-ów była mimowolnie.
Tak, ale ja myślę, że nawet nie mimowolnie, oni po prostu starali się sprzedać Need for Speed właśnie w takiej formie, w jakiej był sprzedawany. I wiesz, tutaj by było kłamstwem powiedzieć, że im się nie udało, dlatego że mnóstwo ludzi kupowało Need for Speeda. Z tym, że Need for Speed nigdy nie miał być podobny do Grida, Grid nigdy nie miał być podobny do Need for Speeda.
Tylko ja bym jeszcze twardo rozgraniczył, którego Need for Speeda, bo wiesz, mamy jeszcze dzieła Black Box, które po prostu tak naprawdę swój łabędzi śpiew, te ładne określenie, miało przy Most Wanted, który był jeszcze okej, okay. Dla większości osób mi się nie podobał, a potem zaczęło się z Undercover, czy jakoś tak, gra, która została w wielu mediach okrzyknięta na całym świecie alfą gry. Tak, no może lepiej dopracowaną betą, o tak.
Szczerze ci powiem, że nie kojarzę Undercover jakoś specjalnie.
Bo był tak gówniany.
Dobrze.
Bo teraz zajmują się przecież twórcy Burnouta. Kryterion.
Kryterion, to dlatego, że wiesz, ostatni For Speed również był robiony przez Black Box, był to Need for Speed The Run. I The Run...
Był robiony przez Black Box, to właśnie pokazało... Black Box pokazało, co tworzy.
Tak, ale było na Frostbite dwójce, tak więc nie zapeszaj. Grafika była ładna, tylko że gra nie przypominała niczego, co można by było nazwać wyścigami, dlatego że no, była po prostu dziwna. W bardzo wielu miejscach transportowała gracza już do jadącego samochodu. Kiedy nam coś nie wyszło, to pojawialiśmy się nagle nic tego nizowego na zakręcie. To nawet nie było cofanie czasu. Czasami musieliśmy uciec, ktoś w nas strzelał. Ta gra była grą akcji, która pomyliła troszeczkę krucjatę Borna z elementami wyścigowymi, no ale...
I szybcy się wściekli, ale to już trzeba było odesłać po prostu do tego, co mówił Cialny, że jednak są elementy gry, które nie są niby quick time eventami, ale jak nie zrobisz tego dokładnie jak trzeba, to tak. Po raz przez pół godziny kolejny raz oglądasz loading screen.
Mhm, tak, no tak czy inaczej mamy Grida, to znaczy niby mamy go mieć, dlatego że pojawi się coś więcej 8 sierpnia, a my akurat nagrywamy to 6 sierpnia, tak więc już w środę będziecie mogli narzekać, że ej, przecież przed podcastem pojawiła się ta informacja. No ale cóż, nie jesteśmy w stanie tutaj jakby wyprzedzić tego czasu, ale co jesteśmy w stanie aktualnie powiedzieć? Chciałbym, żeby Grid był tym, czym był. Jeśli ktoś nie grał w Grida, szczególnie jeśli ktoś w ogóle nie wie, czym była ta gra, Grid to była wyścigówka, która rozgrywała się na normalnych torach, gdzie prowadziliśmy naprawdę bardzo ciekawe samochody, dlatego że bardzo egzotyczne samochody, takie można by powiedzieć nieprzeciętnie drogie, a wręcz nieprzeciętnie egzotyczne, czyli bardzo rzadko spotykane gdziekolwiek, nawet i w telewizji. I to były wyścigi, które polegały na tym, żeby połączyć element arcade'owy z kontrolowaniem skrętu, kontrolowaniem wychodzenia z zakrętów oraz odpowiednim przyspieszaniem itd., itd. Mieliśmy możliwość cofania czasu, jeśli coś nam nie wyszło. Było to zrealizowane naprawdę bardzo ładnie i gra była śliczna graficznie, ale jednocześnie miała naprawdę bardzo ładne efekty dźwiękowe, bardzo dobrą ścieżkę muzyczną, ogólnie kawał porządnej gry.
W dniu premiery też była faktycznie grywalnym benchmarkiem, bo wymagała chorego sprzętu. Bo faktycznie jak tak zobaczyłem Grida, myślę, kupię nowy komputer, policzyłem co do czego 4000. Ała.
Ale wiesz co? Wiesz co jest najstraszniejsze, czy też może co jest śmieszne, że nawet teraz Grid wygląda bardzo dobrze. Grid się nie zestarzał. Grida naprawdę świetnie się ogląda nadal. I mimo, że minęło naprawdę bardzo dużo czasu, to Grid, ile on ma? On ma 4 lata? Tak, on ma 4 lata, dlatego że wyszedł w 2008 roku. Nie, wyszedł w 2008 roku pod nazwą Race Driver Grid. Na samym początku w ogóle nie mówiło się sam Grid, tylko mówiło się też Race Driver.
Bo to było na tej zasadzie, że najpierw była to seria Toka zrobiona przez Codemasters, potem tak. Była Toka Race Driver. Tak. Race Driver zaczął być samodzielnym IP. Mamy dokładnie. Race Driver Grid i Grid teraz jest z kolei w ogóle samodzielnym IP.
Mhm. Okej, okay. Tak więc mamy naprawdę bardzo, bardzo ładną grę. Grę, która zdobyła naprawdę bardzo dużo wysokich ocen, gdzie niemalże każdy zagraniczny dziennik, zagraniczna gazeta mówiła o Gridzie raczej w superlatywach i gdzie zdobywaliśmy też punkty reputacji, gdzie się w jakiś sposób rozwijaliśmy, zdobywaliśmy nowe uprawnienia na sterowanie. Ta gra naprawdę nie była aż tak monotonna. Tam się dużo rzeczy działo, mieliśmy różne klasy wyścigów i tak dalej, i tak dalej. Ja się tutaj mogę naprawdę rozwodzić na tym, bo Grida skończyłem, bardzo mi się podobał.
Jeszcze z ważniejszych rzeczy do zaznaczenia, to znalazłem bezpośrednio przed podcastem. Online w tej grze cały czas żyje, co nie jest typowe dla tego typu gier, jeżeli to nie jest właśnie Forza czy Gran Turismo. Przez tak. Tyle lat online się trzyma, ma się dobrze, ludzie w to grają.
Ale powiem ci, że było coś zupełnie innego, był Race Day, czyli to był jeden, pojedynczy, długi wyścig. Więc jeśli ktoś chciał posiedzieć sobie naprawdę bardzo długo przed komputerem, to jest ta gra.
Przede wszystkim skoro... jest gra, która nie jest symulatorem, a w nią się wygodniej gra nieraz na kierownicy niż na padzie, bo na przykład w żadnego Need for Speeda nie podepnę ci kierownicy. Mhm. Zabij, nie dam rady.
Tak czy inaczej, Grid. Grid jest naprawdę bardzo dobrą grą. Zbliża się druga część. Ja mam nadzieję, że to wyjdzie coś, no, coś dobrego, coś na co wszyscy czekamy, a mimo wszystko nie wiemy na co czekamy, więc to jest takie podwójne zaskoczenie. Dobrze życzę tej grze i trzymam kciuki, bo chciałbym zobaczyć co z tego wyjdzie.
Znaczy ja jeszcze od siebie tylko właśnie poza tym, że też trzymam kciuki, czekam co z tego wyjdzie, tylko żeby nie było tak zwanego overhype'u, bo to zjawisko jest już ostatnio tak często spotykane, że ja boję się, że ludzie za dużo będą od tej gry wymagać i na tym będą twierdzić, że coś jest nie tak.
Wiesz, w momencie, co najlepiej charakteryzuje overhype? Jakie dwa słowa najlepiej charakteryzują overhype?
Czekaj, dwa?
Dwa.
Trzy.
Dwa. To znaczy, no nie wiem. No,
nie, trzy.
W zależności, jeśli masz myślnik, to masz trzy.
Nie, to bez myślnika.
No, ja, co
Duke Nukem Forever.
Nie. Pre-order now. Dlatego, że overhype zrodził dobrze.
Prawda.
Tak czy inaczej, przechodzimy dalej. Dobrze, i ostatni temat, czyli Mass Effect 3 doczekuje się kolejnego DLC, którym jest misja na jakiejś planecie, gdzie jest mnóstwo statków, które zostały przez Reaperów zestrzelone, aby zdobyć coś, co należy do Reaperów, aby zdobyć wiedzę, jak możemy pozbyć się Reaperów.
Aby zdobyć kolejne punkty expa.
Tak, prawdopodobnie kolejne War Assets, jeśli ktoś nie wie o co chodzi. Otóż w Mass Effect 3 musimy zdobywać odpowiednią liczbę punkcików, aby uzyskać odpowiednie zakończenie. Jeśli mamy więcej punkcików, wtedy możemy zyskać teoretycznie, chociaż tak naprawdę nie jest to prawdą, lepsze zakończenie według wizji kreatorów Mass Effecta 3. Tak czy inaczej, mamy to kolejne DLC, które jest zwykłym shoot'em upem, gdzie idziemy przed siebie, a przynajmniej tyle widzimy na tych filmikach, idziemy przed siebie. Nasz załogowy pilot, który rozbił się gdzieś tam właśnie na tej planecie, Cortez, potrzebuje naszej pomocy, no i my lądując właśnie staramy się pomóc mu w odpchnięciu tego wielkiego zmasowanego ataku teoretycznie, dlatego że kiedy tam dochodzimy, to tam nic się nie dzieje, no ale tak czy inaczej tego wielkiego ataku na jego osobę i przy tym właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, dlatego że Shepard jako ten jedyny był w stanie zabić Reapera. Ja tutaj mówię może z jakąś przesadną pompatycznością, ale tak czy siak wydaje mi się, że BioWare naprawdę skupia się na rzeczach, na których nie powinno się skupiać. Ale dobrze, że wychodzi kolejny DLC. Nie wiem. Mamy kolejny DLC do Mass Effecta 3. Grabczas, powiedz mi, co o tym myślisz.
Zero zaskoczenia. Mass Effect jest dla mnie przykładem takiego naprawdę... Kupujesz książkę i tu masz jedną erratę, kolejny rozdział, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, piętnasty, pierdnasty. Zero zdziwienia, mam wrażenie, tak powiedziałeś jeszcze o tych Words Assets, mogliby jeszcze zrobić coś takiego, że na święta wydadzą kolejne zakończenie, żeby wszystkich zaskoczyć. Ale to jest takie...
Grabczas, ty wiesz, że teoretycznie niby to DLC ma być właśnie tym takim rozwinięciem do zakończenia, dlatego że ma być rozwinięciem do zakończenia. Jeśli kogoś to w ogóle interesuje, tutaj taka mała ciekawostka, bo być może ktoś pomyślał, że Odin nie wie. Odin wie... Będzie nowe zakończenie, nie nowe, w cudzysłowie będzie trochę więcej z tego zakończenia, będziemy wiedzieć trochę więcej przed jego zakończeniem Mass Effecta i teoretycznie to będzie nam dawało ten insight, tą wiedzę, aby lepiej zrozumieć, zaakceptować, czy też przemyśleć to, co się dzieje potem. Nie obchodzi mnie to.
Moje zdanie na ten temat jest takie, że od dzisiaj możesz liczyć DLC-ki, w których będziesz miał zapowiedziane, że ten DLC-k pogłębi twoje możliwości poznania zakończenia, bla, 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 bo gwarantuję ci, że są ludzie, którzy się łudzą, że to jeszcze zostanie naprawione.
To znaczy tak, są na pewno
tacy ludzie,
ale... To
będzie tak genialne hasło marketingowe, że to pobije chyba Radio Maryja.
Wiesz co, ja myślę, że Mass Effect 3, obojętnie jak już by się bronił, to raczej się już nie wybroni. Ale mimo wszystko, że jest raczej na przegranej pozycji, bo jest, bo nikt chyba nie będzie się oszukiwał, że ojej, to wszystko zmieni, bo nie zmieni. Mimo wszystko, że jest na przegranej pozycji, to stara się coś zmienić. Stara się coś zmienić, raczej mu nie wyjdzie, ale mimo wszystko to trzeba jednak przyznać, że fajnie, że BioWare coś z tym robi. Fajnie, że stara się zmienić fabułę Mass Effecta, doświadczenie Mass Effecta, że tak powiem, upiększyć, dopełnić, tak żeby było... No, bardziej koherentne, bardziej wypełnione treścią i bardziej zrozumiałe dla takiego zwykłego użytkownika. Jednakże z drugiej strony wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy myślę o Mass Effectie trzecim, to myślę o takich niespełnionych możliwościach, niespełnionych nadziejach, zmarnowanych szansach. I nie wiem, ja naprawdę ja chciałbym porozmawiać na ten temat, jeśli chodzi o właśnie o to zakończenie, jak ono opisuje tą fabułę, co ono przedstawia, ale kiedy zaczynam o tym myśleć, kiedy chciałbym już sformułować jakieś zdanie, to myślę sobie, po co? Po co? Przecież to się tak kończy i nie widzę sensu.
Mówisz, że cieszysz się, że próbują coś uzupełnić i ja z kolei tutaj wyrażam swoje obawy, że to może być próba takiego zamydlenia oczu, że oni pokazują, że próbują coś uzupełnić, ale jak ty dorwiesz się do tego i to przeanalizujesz, to dalej stwierdzisz, ale to jest przecież nic.
Ale
cała seria
tak
DLC-ków dla większości osób po prostu będzie sprawiać wrażenie, że coś dowiedzieli się tego, z tamtego, a jeszcze największym absurdem by było, gdyby tą wiedzę dało się posiąść w podstawowym przejściu gry, gdybyś dobrze uważał.
To znaczy, myślę, że nie. Akurat w przypadku tego dodatku to na pewno nie, dlatego że tutaj lądujemy na planecie, gdzie być może znajduje się artefakt lub jakaś wiedza na temat tego, w jaki sposób można zabić Reapera lub też w jaki sposób można nim sterować. Dobrze, okej. Jeśli ktoś chce się naprawdę dowiedzieć, o co chodzi, tak naprawdę ten dodatek ma się skupiać na tym, kto stworzył Reaperów. Jeśli w ogóle jakakolwiek komórka w waszym mózgu w tym momencie chciałaby się zastanawiać nad tym, kto stworzył Reaperów w kontekście tego, jak kończy się Mass Effect 3, to jesteście bardzo zdeterminowani. Dlatego, że ja chciałbym odsunąć trzecią część na bok i patrzeć tylko na pierwszą i na drugą. I tak by było wygodnie. I wtedy mógłbym się zastanawiać nad tym, kto stworzył tych Reaperów. Ale okej, nie będę się oszukiwał. Mimo wszystko jestem całkiem zainteresowany tym, jak będzie wyglądał ten dodatek. Ale z drugiej strony, tak jak już mówiłem, za każdym razem, kiedy zaczynam o tym myśleć, mam w sobie taki impas, kiedy wydaje mi się, że nie ma sensu o tym mówić. To będzie taka wiedza, która będzie dodatkiem, która będzie kolejną wisienką na torcie, który jest niezbyt ładny i nie jest dodatkowo smaczny, ale ma te wisienki, trzeba docenić te starania.
Ma ten cukier.
Ma ten cukier.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że to też w tym momencie już po prostu uruchamia się twój taki instynkt reporterski. Że bardziej nie jako fana serii, tylko jako takiej osoby zajmującej się reportażami i tym podobne, żeby dlatego sprawdzić te DLC.
Tak, tylko że wiesz,
tak
nie mogę...
Albo tak zwany kronikarski obowiązek.
Tak, tylko że nie mogę ukrywać tego, że do Mass Effecta trzeciego zawsze byłem nastawiony bardzo poważnie. Znaczy do trzeciego, ogólnie do uniwersum Mass Effecta trzeciego i zawsze schodzę z tej swojej roli, dlatego że jest Blady, który również jest fanem Mass Effecta, no a nie może istnieć zbyt duży dysonans, jeśli chodzi o podział sił w podcaście. Tak więc Blady zajmuje stanowisko osoby, która na Mass Effectie zna się najwięcej, a ja raczej z nim staram się dyskutować i słuchać tego, co ma do powiedzenia. I owszem, teraz kiedy go nie ma, chciałbym skupić się na tym dodatku naprawdę i chciałbym dyskutować na ten temat i zacząć wymieniać rasy, które mogły stworzyć Reaperów i ogólnie cały ten koncept, który został porzucony z czarną materią z pierwszej części. Ale po co? Po raz kolejny pojawia się ten bunt wewnętrzny, który mówi, ale Mass Effect 3 kończy się w tak beznadziejny sposób, że Odin, po co masz nad tym myśleć? I tutaj muszę jednak posłuchać tego głosu zdrowego rozsądku i powiedzieć sobie tak, nie dorabiaj tej historii, poczekaj na to, co ci dadzą. Jeśli dadzą ci coś dobrego, to przybij piątkę, dlatego że im się udało. Jeśli nie, to przynajmniej się nie rozczarujesz.
Okay.
Żegnamy się z wami i mamy nadzieję, że te tematy, które dzisiaj wrzuciliśmy, wam się podobały. Na pewno coś ciekawego pojawiło się z Resident Evil 6, mojego ukochanego Resident Evil 6. Mieliśmy okazję wymienić się zdaniami na temat Dishonored, posłuchać i pogdybać trochę nad Ubi, następnie wyrazić nasze zainteresowania o Codemaster, no i zakończyć tym nieszczęsnym tematem Mass Effect 3 DLC. Tak więc na pewno było duże spektrum gier i mam nadzieję, że właśnie tym pozytywnym akcentem będziemy rozpoczynać każde kolejne i kończyć każde kolejne podcasty. No a z tej strony żegnałem się z wami Odin
i Grabczas.
Trzymajcie się.